Rozdział 8. Palec Boży. Kadrus jęczał i zawodził bez przerwy.
Książę dobrodzieju, ratunku, ratunku!
Co się stało? Zapytał Monte Cristo.
Ratunku,
jęknął Kadrus. Jestem ranny. Już jesteśmy przy tobie, odwagi.
Ach, już konam, za późno przyszliście. Będziecie już tylko przy mojej śmierci. Straszne ciosy, ile krwi.
Stracił przytomność. Ali i jego pan przenieśli rannego do sypialni. Tutaj Monte Cristo dał Alemu znak, aby rozebrał Kaderusa. Ukazały się trzy straszne rany. Mój Boże, powiedział Monte Cristo, nie jesteś rychliwy, ale sprawiedliwy, a jeśli już dotkniesz kogoś swoją zemstą, wiem, że pochodzi ona z nieba i jest całkowita. Ali spoglądał pytająco na pana. Nie wiedział bowiem, co ma czynić dalej. Idź na przedmieście świętego Honoriusza do pana de Villefort, prokuratora królewskiego, i sprowadź go tutaj. Po drodze obudzisz odźwiernego i poślesz go po lekarza. Ali wyszedł, zostawiając rannego sam na sam z domniemanym księdzem. Kaderus wciąż był nieprzytomny. Kiedy nieszczęśnik otworzył oczy, hrabia siedział nieopodal, przyglądając mu się z litością, a zarazem posępnie. Wargi Monte Cristo poruszały się, jak gdyby odmawiał modlitwę.
Doktora, księże dobrodzieju,
doktora,
jęczał Kaderus. Posłałem już po niego.
Wiem, że nie uratuje mi życia,
ale może doda mi sił, bym zdołał złożyć zeznania.
Dotyczące czego?
Mordercy.
Znasz więc go?
Jeszcze bym nie znał. To Benedetto.
Ten młody Korsykanin?
Tak.
Twój towarzysz?
Tak. Dał mi plan tego domu, spodziewając się zapewne, że sprzątnę hrabiego. Dzięki temu otrzymałby spadek. Ach, zaczaił się na mnie na ulicy, żeby mnie zabić i uwolnić się ode mnie raz na zawsze.
Kazałem sprowadzić nie tylko lekarza, lecz i prokuratora.
Za późno przyjdzie, za późno. Czuję, jak cała krew uchodzi ze mnie.
Może się jakoś doczekasz, powiedział Monte Cristo. Wyszedł i wrócił po 5 minutach, przynosząc flakonik. Umierający nie odrywał szklistego i nieruchomego wzroku od drzwi, jakby odgadywał instynktownie, że tędy nadejdzie ratunek.
Niech się ksiądz spieszy, niech się ksiądz spieszy, bo czuję, że znów tracę przytomność.
Monte Cristo wlał mu między zsiniałe wargi parę kropel płynu. Kaderus westchnął.
O, to płyn życiodajny, jeszcze, jeszcze.
Jeszcze 2 krople, a umarłbyś.
O, niechże się zjawi ktoś, przed kim mógłbym oskarżyć tego łotra.
Jeśli chcesz, zanotuję twoje zeznania, a ty je podpiszesz. I oczy Kaderusa błysnęły, gdy pomyślał, że zdoła wywrzeć zemstę zza grobu. Monte Cristo napisał. Umieram zamordowany przez Korsykanina Benedetto. Byliśmy w Tulonie skuci jednym łańcuchem. Benedetto miał numer 59.
Niech się ksiądz spieszy, niech się ksiądz spieszy, bo nie zdążę podpisać.
Monte Cristo podał mu pióro. Kaderus zebrał wszystkie siły, podpisał, opadł na wezgłowie i rzekł.
A ksiądz opowie resztę. Podawał się on za Andrę Cavalcantiego i mieszkał w hotelu książęcym.
O Boże, mój Boże, umieram.
I Kaderus stracił przytomność po raz drugi. Ksiądz zbliżył mu do nosa flakonik. Ranny otworzył oczy. Pragnienie zemsty nie opuściło go, choć tracił przytomność.
Powie ksiądz to wszystko, prawda?
Powiem to i wiele innych rzeczy.
I cóż jeszcze?
Powiem, że dał ci plan tego domu, licząc na to, że hrabia cię zabije. Powiem, że ostrzegł listownię hrabiego. Powiem, że otrzymawszy list pod nieobecność hrabiego, nie położyłem się spać i czekałem na ciebie.
I utnął mu łeb, nieprawdaż, proszę księdza. Zginie na szafocie. Obiecuje mi to ksiądz. Lepiej mi będzie umrzeć z taką nadzieją.
Powiem, ciągnął hrabia, że przyszedł tu twoim śladem, że cię szpiegował, że kiedy wychodziłeś, ukrył się za węgłem.
To ksiądz wszystko widział?
Przypomnij sobie moje słowa.
Jeśli wrócisz do domu zdrów i cały, uwierzę, że Bóg ci przebaczył, a wtedy i ja ci przebaczę.
I nie ostrzegł mnie ksiądz,
zawołał Kaderus, usiłując podnieść się na łokciu.
Wiedział ksiądz, że kiedy stąd wyjdę, zostanę zabity i nie ostrzegł mnie.
Niebom poczytał Benedetta za narzędzie sprawiedliwości Bożej. Gdybym sprzeciwił się zamiarom opatrzności, popełniłbym czyn świętokradczy.
Niech mi ksiądz nie gada o sprawiedliwości Bożej. Sam ksiądz wie najlepiej, że gdyby Bóg był sprawiedliwy, tylu łotrów nie chodziłoby bezkarnie po świecie.
Cierpliwości, powiedział ksiądz takim tonem, iż umierający zadrżał. Cierpliwości. Kaderus popatrzył nań ze zdziwieniem.
A ponadto, dodał ksiądz, Bóg jest miłosierny i wyjątków nie czyni.
Tak i tobie okazał miłosierdzie, jest przede wszystkim ojcem, a potem sędzią.
To ksiądz wierzył w Boga?
Gdybym miał nieszczęście nie wierzyć do tej chwili, uwierzyłbym, patrząc teraz na ciebie. Kaderus zacisnął pięści i wzniósł je do nieba.
Posłuchaj,
ozwał się ksiądz, wyciągając ręce nad rannym, jak gdyby chciał natchnąć go wiarą. Posłuchaj, co dla ciebie uczynił ten Bóg, którego się wypierasz w ostatniej chwili życia. Obdarzył cię zdrowiem i siłą, zapewnił ci chleb i nie poskąpił nawet ludzkiej przyjaźni. Dał ci życie spokojne, takie, jakie winien prowadzić człowiek o czystym sumieniu. A ty co zrobiłeś? Czy wykorzystałeś dary, które Bóg tak rzadko zsyła nam w całej ich pełni? Nie. Folgowałeś fantazją, folgując im piłeś, a po pijanemu zdradziłeś jednego z najlepszych twoich przyjaciół.
Ratunku!
Zawołał Kaderus.
Nie trzeba mi księdza, trzeba mi lekarza. Może nie jestem śmiertelnie ranny, może jeszcze nie umrę, może dałoby się mnie uratować.
Jesteś ranny śmiertelnie. Gdyby nie trzy krople likworu, które ci dałem przed chwilą, już byś nie żył. Posłuchaj więc.
Dziwny ksiądz jesteś. Zamiast pocieszać umierających, przywodzisz ich do rozpaczy.
Posłuchaj, mówił ksiądz.
Kiedy zdradziłeś przyjaciela, Bóg nie pokarał cię, ale ostrzegł. Wpadłeś w nędzę, głodowałeś, żałowałeś, że połowa twojego życia poszła na marne. Obmyślałeś już zbrodnie, tłumacząc to koniecznością. Ale wtedy Bóg uczynił cud dla ciebie. Upadłeś na dno nędzy. Bóg za moim pośrednictwem zesłał ci fortunę, olbrzymią jak dla ciebie, nędzarzu, który nigdy nic nie posiadałeś. Ale nie zadowoliłeś się tą fortuną nieoczekiwaną, niesłychaną, niespodziewaną. Zapragnąłeś ją podwoić. W jaki sposób? Morderstwem. Podwoiłeś ją, a wtedy Bóg cię jej pozbawił i postawił przed obliczem sprawiedliwości ludzkiej.
To nie ja wpadłem na pomysł, żeby zabić tego Żyda, ale karkątka.
Tak, to też Bóg, nie powiem tym razem, sprawiedliwy, bo sprawiedliwość Jego zgładziłaby cię, ale miłosierny. Dopuścił, aby sędziowie, wzruszeni twoimi słowami, darowali ci życie.
Tak, żeby skazać mnie na dożywotnie więzienie, to ci łaska.
A jednak, nędzniku, uważałeś ją za łaskę, kiedy cię ułaskawiono. Drżałeś, tchórzu, na myśl o śmierci i podskoczyłeś z radości, dowiedziawszy się, że póki życia będziesz cierpiał hańbę. Powiedziałeś sobie, jak wszyscy galernicy, w więzieniu są bramy, a w grobie ich nie ma. I miałeś rację, gdyż bramy więzienne otworzyły się niespodziewanie przed tobą. Pewien Anglik zwiedzał Toulon. Postanowił był kiedyś uwolnić dwóch ludzi od hańby. Wybór jego padł na ciebie i twojego towarzysza. Los uśmiechnął się do ciebie po raz wtóry. Otrzymałeś pieniądze i odzyskałeś spokój. Mogłeś zacząć życie od nowa, ty, którego skazano na kompanię galerników. I wtedy, nędzniku, zaczynasz kusić Boga po raz trzeci. Nie dość, powiadasz sobie, żem posiadł więcej, niż bym się kiedykolwiek spodziewał. Popełniasz trzecią zbrodnię, niedorzeczną, niczym już nieusprawiedliwioną, a Bóg, znudzony tym, ukarał cię. Kaderus słabł w oczach.
Pić,
jęknął,
trawi mnie ogień.
Monte Cristo podał mu szklankę wody.
Ten łotr Benedetto,
powiedział Kaderus, oddając szklankę,
wymiga się jednak.
Nikt się nie wymiga, zapowiadam ci to. Benedetto poniesie karę.
To i ksiądz też poniesie karę, bo nie spełnił ksiądz swojego kapłańskiego obowiązku. Winien był ksiądz udaremnić plan Benedetta.
Ja odpowiedział hrabia z uśmiechem, który zmroził konającego. Ja miałbym powstrzymywać Benedetta, skoro ty wyszczerbiłeś nóż o stalową koszulkę na mojej piersi? Owszem, gdybyś się ukorzył i skruszył, może bym wtedy powstrzymał Benedetta, ale żeś był krwiożerczy i pyszny, dopuściłem, aby spełniła się wola Boża.
Nie wierzę w Boga,
zawył Kaderus.
I ty też nie wierzysz, łżesz, łżesz!
Milcz, bo od tego wysiłku utracisz resztę krwi. A, nie wierzysz w Boga, ale umierasz od ciosu jego ręki. Nie wierzysz w Boga, a Bóg, aby ci przebaczyć, żąda od ciebie tylko modlitwy, jednego słowa, jednej łzy. Bóg przecież mógł tak pokierować sztyletem mordercy, żebyś padł na miejscu. Bóg dał ci ten kwadrans, żebyś się pokajał. Zastanów się nad sobą, nieszczęsny, i okaż skruchę.
O nie,
oświadczył Kaderus, nie okaże. Nie ma Boga, nie ma opatrzności, jest jedynie przypadek. Jest opatrzność i jest Bóg. Najlepszy dowód, że leżysz tu pogrążony w desperacji i wypierasz się Boga. A ja stoję przed tobą, bogaty, szczęśliwy i zdrowy. I wznoszę ręce do tego Boga, w którego starasz się nie wierzyć, choć na dnie twojego serca tli się płomyk wiary.
Ale kim ksiądz jest właściwie?
Spytał umierający i jął wpatrywać się bacznie w hrabiego.
Przyjrzyj mi się dobrze,
odpowiedział Monte Cristo i zbliżył świecę do twarzy.
No, to przecież ksiądz Busoni.
Monte Cristo zdjął perukę, a wtedy bujne czarne włosy okoliły mu piękną, bladą twarz.
O,
przeraził się Kaderus,
gdyby nie te czarne włosy, powiedziałbym, że stoi przede mną ten Anglik, lord Wilmore.
Nie jestem ani księdzem Busoni, ani lordem Wilmore. Przyjrzyj mi się lepiej. Poszperaj we wspomnieniach tych najdawniejszych. Głos hrabiego wibrował niby w fale magnetyczne. Orzeźwiły one nieszczęśnika po raz ostatni.
O tak, zdaje mi się, powiedział, że widziałem już kiedyś księdza, że go znam.
A tak, widziałeś mnie i znałeś.
Ale kim ksiądz był wtedy? A jeśli znał mnie ksiądz i widywał, czemu ksiądz mnie nie ratuje?
Bo już nic cię uratować nie zdoła. Twoje rany są śmiertelne. Gdybym mógł cię uratować, widziałbym w tym ostatni dowód miłosierdzia Bożego. W takim wypadku, klnę się na prochy mojego ojca, próbowałbym cię ratować, abyś mógł odpokutować za grzechy.
Wspomniałeś o swoim ojcu,
zawołał Kaderus, ożywiony tymi słowami, jakby świętą iskrą.
Kimże on był?
Hrabia obserwował, jak postępuje agonia. Pojął, iż ranny ożywił się już po raz ostatni. Podszedł do umierającego i, ogarnąwszy go spojrzeniem spokojnym, a zarazem smutnym, szepnął mu na ucho.
Jestem.
Rozchylił zaledwie wargi i wyszeptał nazwisko tak cicho, jak gdyby sam lękał się je usłyszeć. Ranny ukląkł na posłaniu i wyciągnął ramiona. Próbował się cofnąć, a po chwili, złożywszy ręce, rzekł, czyniąc ostatni wysiłek.
Przebacz mi, Panie Boże, że wyparłem się Ciebie.
Istniejesz. Sądzisz ludzi tu na ziemi, a w niebie jesteś ich ojcem. Panie Boże, na długo zapomniałem o Tobie. Boże, przebacz mi. Panie Boże, w ręce Twoje oddaję duszę moją.
Zamknął oczy, opadł na bezgłowie, westchnął i skonał. Krew przestała cieknąć z szeroko otwartych ran. Pierwszy, powiedział tajemniczo hrabia, wpatrując się w wykrzywioną twarz umarłego. Po 10 minutach zjawił się prokurator i lekarz. Jednego przyprowadził Ali, a drugiego odźwierny. Zastali księdza Busoniego modlącego się przy zmarłym.